Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, dostałem się ja wczoraj od miłej pani z SWPS. No właśnie, zapomniałem, ale już zapomniałem wszystkiego. Dostałem kolejne zaproszenie na debaty azjatyckie. Cytuję, zaprasza się na debaty azjatyckie, tym razem na kolejne spotkanie dyskusyjne, życie polityczne i relacje z państwem z perspektywy zwykłego Japończyka. Zagadnienia przedstawią profesor Terui Suzuki, profesor emerytowany, profesor chyba Tokijskiego Uniwersytetu, nie Tokai, może i Tokai University, Tokai, może i Tokai University. I wykładowca, jak również wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany Bartosz Wojciechowski, wykładowca UJ-u, magister Ewa Nowicka, wykładowca Uniwersytetu SWPS. Moderatorem jest profesor doktor habilitowany Krzysztof Gawlikowski z Uniwersytetu SWPS, a wszystko się odbędzie 31 stycznia, w czwartek, od godziny 18 do 20 na Koszykowie 26-28 w sali konferencyjnej. A proszę Państwa, powtarzam jeszcze raz tytuł tego spotkania. Życie polityczne i relacje z państwem z perspektywy zwykłego Japończyka. A zapraszam Państwa bardzo na to spotkanie. Natomiast chciałem zaproponować Państwu to, co pan profesor Gawlikowski napisał w liście przewodnim do tego zaproszenia. Pani doktor Ławacz oczywiście, przepraszam najmocniej panią doktor Ławacz. Pani doktor Ławacz, wspaniała badaczka, współpracownik pana profesora Gawlikowskiego od lat. A przysyła mi z reguły te właśnie, zawsze te zaproszenia. I teraz, proszę Państwa, cytuję list przewodni pana profesora z dnia 31.01.19 roku, no ale to jeszcze chwila. I tutaj debata, dwukropek, życie polityczne i relacje z państwem z perspektywy zwykłego Japończyka. I cytuję to, co pan profesor napisał. Życie polityczne w Azji Wschodniej ma wiele osobliwości, trudnych do zrozumienia dla człowieka Zachodu. Poza przypadkami lub okresami szczególnymi, przede wszystkim mało ono interesuje i angażuje tamtejszych ludzi. To jest oczywiste. Nie rozmawia się o sprawach politycznych w domu, ani z kolegami w pracy i dotyczy to nawet krajów najwyżej rozwiniętych, zmodernizowanych jak Japonia, Singapur czy Hongkong. Trzeba jednak dodać, że nasze zachodnie fascynacje polityką są zjawiskiem wyjątkowym w świecie. Nasze, czyli polskie. Czy powiedzmy sobie, nasze polskie, bo tam inne to niekoniecznie. Przy braku tradycji indywidualistycznych, tam właśnie w Azji, i głębokiej integracji jednostki z grupą, preferencje i wybory polityczne nie są też domeną jednostek, ale grup. Rodzin, wspólnot lokalnych, firm, poszczególnych związków zawodowych, czy nawet całych jednostek terytorialnych. Kolejną osobliwością jest małe zainteresowanie kwestiami ideologicznymi, jak też niewielkie znaczenie podziałów na prawicę i lewicę. Dużo bardziej istotne są podziały związane ze stosunkiem do dziedzictwa rodzimego i do cywilizacji zachodniej. Tak, to prawda. Ważną rolę odgrywają grupowe interesy i powiązania, jak też kwestie moralne oraz zachowywanie twarzy. Ważnym elementem tamtejszych tradycji społeczno-politycznych jest ogromna rola pełnego zaufania kierujących i rządzących do ich podwładnych, a tych podwładnych do ich szefów. Nie może ono być tylko częściowe, powinno być pełne. Co nam wydaje się nieludzkie i w gruncie rzeczy bardzo, ono utrudnia krytyczny dystans tak ważny w zachodnich systemach demokratycznych. No, to określenie systemy demokratyczne to chyba już nie 31 stycznia 2019 roku. To był mój komentarz. Kolejne cytaty. Bardzo silne, cytuję kolejne kapity. Bardzo silne są więzi lokalne, zatem życie obywatelskie toczy się przede wszystkim na szczeblu lokalnym, a nie ogólnopaństwowym. Często dotyczy spraw lokalnych oraz lokalnych świąt bądź obrzędów, czyli bywa ono mało polityczne. Warto też zwrócić uwagę, że społeczeństwo obywatelskie działa tam dynamicznie, ale w formach bardzo odmiennych od zachodnich. Michael Frolik z Australii użył do współczesnych Chin określenia społeczeństwo obywatelskie kierowane przez państwo. I tutaj profesor zacytował angielskie sformułowanie tego. Civil society led by the state. Wydaje się, że ta formuła bardzo, dość dobrze oddaje charakter normalnego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w wielu krajach tamtego regionu, gdyż w okresach buntu może ono zwrócić się przeciwko rządzącym. Tutaj, jeśli mam być zupełnie szczery, to ja do końca tego nie rozumiem, tego, co pan profesor napisał, i nie mam szans, nie będę miał szans dowiedzenia się, co poeta miał na myśli, co wspaniały człowiek, wspaniały sinolog miał na myśli, pisząc, że z jednej strony to sformułowanie dobrze oddaje charakter normalnego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, gdyż w okresach buntu może ono zwrócić się przeciwko rządzącym. No to jakby, nie, coś tu jest, czegoś jest za dużo, jedno słowo być może. Chociaż w okresach buntu może, chociaż w okresach buntu może się ono zwrócić przeciwko rządzącym. Cytuję dalej. Wreszcie, jako ostatnią osobliwość, trzeba wymienić brak tradycji rządów prawa. Nikłe zrozumienie dla obcej tam koncepcji czyichś praw. I tu w nawiasie, w tradycji konfucjańskiej kluczowe były powinności społeczne, i tu zamknąć nawias, i ograniczone stosowanie prawa. W rezultacie odgrywa ono rolę znacznie mniejszą niż na Zachodzie. Cytuję dalej. Japonia, która jako pierwsza w Azji zaczęła przyswajać sobie cywilizację zachodnią i robiła to w szerokim zakresie, wydaje się być mistrzynią w ukazywaniu Zachodowi swojego nowoczesnego, zoccydentalizowanego oblicza, chociaż realnie za tą fasadą kryje się nieco tylko zmodyfikowana tradycja. Czy kryją się nieco tylko zmodyfikowane tradycje. Japonia chlubi się na przykład swoim systemem demokratycznym, ale Yoshio Sugimoto określa tamtejszy ustrój jako przyjazny autorytaryzm. A dokładniej należałoby go określić jako autorytaryzm opiekuńczy i to rozproszony, bo wcale nie narzucony przez władze centralne, lecz funkcjonujący kapilarnie jako system powszechnie praktykowany. Szkic ten jest mojego autorstwa, dotyczy przede wszystkim krajów rozwijających się w kręgu cywilizacji konfucjańskiej. I to już w ogóle nie rozumiem tego sformułowania. Profesor być może miał na myśli jakiś szkic, było poprzednio jakieś zdanie na temat jego szkicu, ale niestety to zdanie wypadło, a to kolejne zdanie o tym szkicu pozostało i to jest no, oczywiście pewien błąd. Będę się musiał dopytać pani doktor Ławacz, miłej doktor Ławacz, o który tutaj szkic chodzi. Paneliści, i to ostatnie zdanie, paneliści spróbują ustosunkować się do tych kwestii i przedstawić własne poglądy na życie we współczesnej Japonii. Będą nimi. I tutaj pan profesor przedstawia. Prawnik profesor Terui Suzuki, emerytowany profesor Tokai University i Kagawa University, obecnie wykładający jako visiting profesor na Uniwersytecie Warszawskim i w Akademii imienia Leona Koźmińskiego, a także członek zagraniczny Instytutu Nauk Prawnych PAN. Japonista, doktor habilitowany Bartosz Wojciechowski, wykładający na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie SWPS oraz japonistka i doradczyni w biznesie, pani Beata Nowicka, mieszkająca stale w Tokio, ale także wykładająca na Uniwersytecie SWPS. I podpisany jest profesor dr habilitowany Krzysztof Gawlikowski, kierownik Katedry Cywilizacji Azji Wschodniej Uniwersytetu SWPS. Tym razem podpisany jest 15 stycznia. Proszę Państwa, tak naprawdę temat Japonii to jest temat rzeka. To jest jedna z kultur, które z tych kilku kultur, które składają się subkultur, które składają się na kulturę konfucjańską. Rzecz w tym tylko, że Japończycy, ja o tym wiem od dawna, skąd inąd zresztą, Japończycy mają dwie twarze. Twarz dla obcych, dla Zachodu generalnie, ale w ogóle dla obcych, i twarz dla rodziny, dla swoich. I to są nie tylko dwie różne twarze, to są dwa różne sposoby myślenia. Zupełnie różne, kompletnie, tak diametralnie różne, że aż dziw bierze, że można w jednym człowieku zmieścić takie dwa różne sposoby myślenia. Tutaj pan profesor mówi o tym, że wskazał właśnie na to, że ci ludzie, że to nie jest, że to nie jest tak, że to nie jest tak, że ci Japończycy mają jakiś jeden pogląd, który prezentują. Nie, nie, to zupełnie co innego. I tutaj na początku pan profesor wyraźnie mówi o tym, że wymienia te różne zachowania, które są tak całkowicie wyjątkowe w świecie, znaczy mówię o filozofii konfucjańskiej, ale w szczególności o japońskiej odmianie sposobie pojmowania tej filozofii, wskazuje na te różne szczególne sposoby istnienia, funkcjonowania tego społeczeństwa japońskiego, tak kompletnie odmienne od chociażby polskiego, że dla wielu, wielu osób zupełnie nie do zrozumienia. Ja próbuję to rozumieć, ale to naprawdę czasami mi bardzo z wielkim trudem przychodzi. A mimo tego, że nie zgadzam się politycznie z Japończykami, z większością Japończyków, którzy wybierają permanentnie pana Shinzo Abe, to mam dla nich ogromny szacunek. Mimo wszystko. Sugeruję, abyście państwo, jeśli nie będziecie mogli być obecni na tym wieczorze czwartkowym u pana profesora Gawlikowskiego, żebyście to śledzili przez internet, to łatwo można zrobić, wchodząc na Koszykową i tam to wszystko będzie online widziane. Potem powinno się pokazać również w materiałach SWPS-u. Dziękuję, zapraszam, dziękuję i kłaniam się do usłyszenia.